Dzień dobry. Od pewnego czasu opowiadamy sobie o zamkach na naszych ziemiach w szeroko pojętym średniowieczu. Wiemy już o nich sporo, choćby ile trzeba było wydać, żeby taki zamek sprawić sobie w czasach kazimierzowskich. Przynajmniej 0,5 tony srebra trzeba było mieć. W kolejnych wiekach wcale taniej nie było. Dziś założymy sobie optymistyczny scenariusz, że mamy tyle do wydania. Zastanowimy się, gdzie najlepiej wybudować nasz zamek, żeby nie tylko zaoszczędzić, ale przy okazji wzmocnić nasze bezpieczeństwo. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, witam w średniowieczu poradniku budowlanym, a tak na serio to w programie W Drewniakach przez Świat. Już w czasie naszych rozważań o zamkach to padło, ale warto powtórzyć deweloperską maksymę. Najważniejsza jest lokalizacja. Najlepiej jest mieszkać blisko centrum, bo i dojazd łatwy, i wróg z zagranicy dłużej jedzie i jest czas uciekać. My jednak, żeby nie było za łatwo, załóżmy, że mamy trochę ziem na Lubelszczyźnie, więc z potencjalnym najazdem na przykład Tatarów musimy się liczyć. Najbardziej dogodną lokalizacją w takim wypadku byłoby wzgórze nad stromym, wysokim urwiskiem. Takie miejsce ma same korzyści. Przede wszystkim, jako że zdobycie naszych włości od strony urwiska byłoby zwyczajnie niemożliwe, to odpada nam konieczność budowania po tej stronie części drogich fortyfikacji. Poza tym ze wzgórza doskonale widać nie tylko, czy wróg na nas idzie, ale w spokojniejszych czasach, czy na przykład nie płonie jedna z podległych nam wsi, albo czy gościńcem nie zmierza karawana, którą można obłożyć podatkiem. A co w wypadku, jak akurat przyszło nam zarządzać ziemiami, gdzie urwiska ani nawet wzgórza nie ma? Wtedy należy się rozejrzeć za innymi naturalnymi udogodnieniami. Jeśli mamy jezioro z wyspą, to aż się prosi zamek ustawić tam. Znakomitą opcją jest również wykorzystanie rzeki, tylko takiej, która nam nie zaleje zamku po pół roku. Dobre rozpoznanie to podstawa. Zakładając jednak, że rzeka jest spokojna, ewentualnie trochę ją podregulujemy, to nie dość, że może odgradzać nasz zamek naturalną fosą nawet z kilku stron, jak ustawimy zamek w zakolu, to jeszcze możemy pociągnąć od niej sztuczny kanał, który wypełni nam fosę. Skoro miejsce już mamy, to pora udać się do działu obrony przed niechcianymi gośćmi, którzy potencjalnie będą chcieli nas oblegać całymi tygodniami, jak nie miesiącami. Czemu? W sumie dobre pytanie. Pewnie nie jedna osoba się już zastanawiała, czemu te głupie armie przed wiekami, jak szły przez kraj, to nie parły do przodu, do miast, zostawiając ciężkie do zdobycia zamki z tyłu, tylko koczowały pod nimi przez długie miesiące czasami. Bo w zamku zawsze była uzbrojona ekipa i to najczęściej dosyć spora. Pozostawienie sobie za plecami takiej zgrai byłoby skrajną głupotą, bo załoga zamku mogłaby nie tylko nękać armię od tyłu, ale też wyłapywać posłańców, utrudniając synchronizację kampanii, czy odcinać wojsko od aprowizacji. Zamki trzeba więc było zdobywać, żeby móc kontynuować eskapadę, a było to pierońsko trudne. Bo na przykład klasycznym zabiegiem stosowanym przez projektantów zamków było prowadzenie drogi do bram w ten sposób, by jadący zwrócony był do murów prawym bokiem. A że tarcze trzymało się w lewej ręce, to cały bok był odsłonięty, co znacznie zwiększało skuteczność ostrzału z kusz, łuków, czy co tam obrońcy mieli na stanie. Dostanie się choćby w okolice murów i tak było już pewnym osiągnięciem, bo popularnym patentem było otaczanie konstrukcji dodatkowymi wałami ziemnymi. Nie żeby jakoś dodatkowo chronić zamek, ale żeby żołnierze wroga się zmęczyli wbiegając na nie. Zakładając jednak, że udało się przedrzeć przez przeszkody terenowe, w tym fosę, i znaleźć się pod murami, osłaniając się już jak należy, to atakujący byli nadal zasypywani gradem strzał, ale też kamieniami, a bardzo często czekała na nich niespodzianka w postaci wylewanej, obłędnie gorącej substancji. Czasem to była smoła, czasem w akcie desperacji kasza. W każdym razie nic przyjemnego dla kogoś, kto by tym oberwał. Nie ma się zatem co dziwić, że jak po takich mękach wrogowi udało się mimo wszystko wejść na zamek, albo po drabinach, albo po wybiciu sobie przejścia taranem, to choć wielu z nich składało śluby, to zapominali o miłosierdziu i zaczynała się potworna rzeź. W najlepszym interesie skupionych na zamku było więc nie dać się zaskoczyć i faktycznie do takich sytuacji dochodziło rzadko. Wtedy dochodziło do impasu, bo wróg wiedział, z jakim ryzykiem wiąże się szturm, z kolei mieszkańcy obleganej konstrukcji też mieli pewne ograniczenia. czasem chodziło o zapas jedzenia czy wody. Jednak jeśli kompleks zamkowy był dobrze zaprojektowany i miał własną studnię, magazyn i ogród z inwentarzem, to mógł opierać się latami, jeszcze wysyłając raz na jakiś czas za mury ekipę zaczepną. Czasem kluczowa okazywała się psychika, o której słabą kondycję oblegający potrafili zadbać, wystrzeliwując na zamek szczątki poległych obrońców. Czasem wystrzeliwano ciała chorych na coś mocno zakaźnego i liczono na to, że załoga się zarazi. To już jednak historia na zupełnie inny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.